A w studiu Piotr Witt, który jest w Warszawie, a ponieważ Piotr Witt jest w Warszawie, jest w Polsce, to na pewno będzie miał za chwilę jakieś spotkania z czytelnikami i słuchaczami.
No nie zdążę wszystkiego powiedzieć, co mam do powiedzenia dzisiaj, ponieważ poranek dobiega końca, więc spotkam się z czytelnikami, ze słuchaczami w najbliższy wtorek, 6 marca, ulica Gałczyńskiego 7 o godzinie 17 w lokalu Stowarzyszenia Szansa dla Niewidomych, więc 6 lutego o godzinie 17, no a potem 13 lutego w sali Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Marca, właśnie, tak.
I 2018 roku.
Na temat tego spotkania w Fundacji Szansa dla Niewidomych informacje są takie, że trzeba zarejestrować się. Jest na stronie fundacji www.szansadlaniewidomych.org albo pod numerami telefonów, to już może nie będę, 22 510 10 59 i to jest spotkanie. 10 zł trzeba zapłacić za bilet, bo tam jest i kawa, i herbata, i wsparcie dla fundacji w tym wszystkim jest zawarte, a książkę Piotra Witta wydaną Braillem, kiedyś mieliśmy okazję widzieć, bo nie potrafimy czytać Braillem, ale widzieć na jarmarku wnet.
Tak, bardzo duże wrażenie zrobiło na Rafale Blechaczu, kiedy zobaczył swoją przedmowę napisaną w alfabecie Braille'a.
Piotr Witt będzie też na jarmarku wnet. Też go państwo...
Przyszłym.
A ty mnie?
Nie. W sobotę będę w szafarni, gdzie Chopin nasycił się muzyką ludową polską.
Godzina 9:44. A w studio pan Marcin Łaszczyński, Biuro Edukacji, doktor Marcin Łaszczyński, Biuro Edukacji IPN. Dzień dobry. Prawie doktor. Czyli przechodzimy do tego, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj jest 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych. I co Biuro Edukacji IPN-u nam na ten dzień zaproponuje?
Matko, bardzo dużo. Ale ja chciałbym przede wszystkim skoncentrować się na tym, co będzie się działo na dzisiejszej Pradze. Jako że Praga była tym pierwszym miejscem w Warszawie, gdzie instalowała się władza ludowa, gdzie stworzono właściwie cały aparat terroru komunistycznego, który później swymi mackami objął także tą drugą część Warszawy, tą, którą Sowieci zajęli w styczniu 1945 roku.
I te miejsca są naniesione na jakąś mapę? Jest historia tych miejsc? Są to miejsca odkryte?
W dużej części tak, choć wciąż pojawiają się nowe informacje. Ta historia miała zginąć, tej historii miało nie być. W momencie, kiedy Sowieci stworzyli już podwaliny swojej hegemonii na tym terenie, mogli zmniejszyć terror, więc miejsca te były wyciszane i jakby, tak jak Żołnierzy Wyklętych, zakopano je głęboko pod ziemię. Teraz, kiedy można o tym mówić, te miejsca się pojawiają znowu w pamięci ludzkiej.
Ile takich katowni było na Pradze?
O rany, to musiałbym tak wymieniać. Będę liczył na palcach. Od tych mniejszych, ale bardziej znanych, to na przykład dwa budyneczki przy 11 listopada, 68 i 66. Tam był Trybunał Wojskowy Armii Sowieckiej, obok maleńki areszt podręczny, gdzie zapadały wyroki bez żadnych sądów, praktycznie rzecz biorąc. To są Były areszt, to jest Rudera, która chyba niedługo zostanie rozebrana. Ale jeszcze niedawno, kiedy moi koledzy zeszli do piwnic, to znaleźli tam drzwi z napisem cela cyrylicą. Idąc dalej od tamtej strony...
A czy znane są na przykład ofiary, kto był w tej celi, kogo tam skazano? Historie ludzkie, czy są... Też gdzieś są jakieś dokumenty.
W przypadku 11 listopada ja nie znam. Natomiast najsłynniejsza chyba katownia praska to jest budynek przy Strzeleckiej 8, który, Boże, to jest coś niesamowitego, proszę Państwa, dlatego że jeszcze niedawno, w tej chwili jest w remoncie, tam powstanie muzeum, ale wtedy, kiedy ja tam wszedłem, to miałem wrażenie, że czas się zatrzymał. Zszedłem do piwnic mrocznych i nagle wchodzą i zobaczyłem drzwi z Judaszami, a po wejściu do takiej piwnicy inskrypcje, naspisy, nazwiska ludzi, którzy pozostawili swój ślad, być może ostatni. Ostatni ślad życia czasami także.
Te napisy zostały zachowane i będą w tym muzeum.
Tak, a to są całe ściany pokryte inskrypcjami, wydrapanymi, pisanymi ołówkiem. Ja byłem w dużym szoku, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ołówek jest tak świetnie się zachowuje na ścianach. Tam była pierwsza siedziba, właściwie główna siedziba NKWD. Tam był później był Urząd Bezpieczeństwa. Miejsce straszne, a idąc ulicą wydaje się, że jest to zwykły budynek, teraz pięknie wyremontowany już w ogóle. Jeżeli ktoś przechodzi koło tego miejsca i nie zobaczy tablicy, to w ogóle mu się w głowie nie pojawi myśl, że to była taka straszna katownia.
Ile tam było cierpienia?
Właśnie.
To miejsce numer dwa. Idziemy, spacerujemy dalej
Po Pradze. Więc jakby nie zupełnie chronologicznie, ale po drodze. Miejsce, którego już nie ma, stoi tam w tej chwili osiedle mieszkaniowe. Jest tylko pomnik przy Namysłowskiej. Więzienie. Więzienie, które później zostało nazwą Toledo, w którym trzymano żołnierzy podziemia niepodległościowego. Później zamieniono to na więzienie kobiece. Chyba pod koniec lat 60. zostało rozebrane. Ja pamiętam, jak byłem malutki, to jeszcze z mamą chodziłem tam w okolice tego więzienia. Ono jeszcze było, więc to musiało być jakieś... Nie powiem dokładnie, kiedy został zlikwidowany. W tej chwili jest tam osiedle mieszkaniowe i pomnik. Miejsce równie straszne, bo to nie było tylko więzienie, ale tam także były wykonywane wyroki śmierci. I ciała z tego miejsca były wywożone na cmentarz Brudnowski, chowane w dołach śmierci. Były dwie ekshumacje już na terenie właśnie cmentarza Brudnowskiego, gdzie, no nie powiem teraz z pamięci, ile ciał zostało, ile szczątków zostało wydobytych, ale część z tych ludzi została zidentyfikowana.
I dalej.
W kierunku głównego, centralnego punktu Pragi Północ, czyli w kierunku tym miejscu, gdzie stał jeszcze do niedawna pomnik wdzięczności Armii Sowieckiej, zwany przez warszawiaków Czterech Śpiących. No więc tak, budynek Dyrekcji Kolei Państwowej, siedziba władz komunistycznych zaraz na samym początku. Tam też podręczny areszt Urzędu Bezpieczeństwa, który został szybko przeniesiony w inne, bardzo słynne miejsce w Warszawie, a mianowicie na Cyryla i Metodego. Mówiło się swego czasu, że co tam Cyryl, ale te jego metody. I przeniesiono go dlatego, że w urzędowaniu ministrów, w cudzysłowie, nowego rządu przeszkadzały krzyki często torturowanych, więc trzeba było zmienić miejsce pobytu. A dalej właściwie to jest tak, idę jakby od końca, bo kiedy ja oprowadzam po tych miejscach, to zaczynam od kościoła, od katedry świętego Floriana, która jest niesamowitym symbolem. Wojska sowieckie weszły do na Pragę 14 września 1944 roku. Po drugiej stronie Wisły trwało powstanie. 14 września, w momencie, kiedy wchodziły wojska sowieckie, Katedra Świętego Jana została wysadzona przez ustępujące wojska niemieckie. To jest taki symbol. Odchodzi jeden okupant, jeden straszliwy terror, ale przychodzi drugi, w którym już nawet Boga nie ma. I zaraz obok jest budynek dawnego internatu żydowskiego, budynek na ulicy Sierakowskiego, w którym... Najpierw instaluje się NKWD, później mieści się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które później po zajęciu zgliszcz Warszawy, jak to się któryś z ubeków wyraził, po zajęciu ruin byłej Warszawy, przenosi się na drugą stronę Wisły, natomiast tu pozostaje Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Z celami, które też do dnia dzisiejszego istnieją. A jeszcze niedaleko tego miejsca jest słynne Liceum Władysława IV. Liceum działające nadal, pełne wspaniałych tradycji. To z tego liceum gimnazjaliści w 20 roku praktycznie prosto z ławy szkolnej wyruszali, by zatrzymać napałę bolszewicką w Osowie. A w 45 roku jest tam kolejny Trybunał Armii Czerwonej. Są areszty, były areszty i niesamowita sprawa. Wtedy, kiedy działał ten Trybunał, kiedy przetrzymywano tam ludzi, część budynku była już wydzielona na potrzeby szkoły. Uczniowie siedzieli w klasach, a w drugiej części budynku katowano i mordowano ludzi. Zupełnie niesamowita rzecz.
Czy dzisiaj jest tak, że organizuje się jakaś grupa o którejś godzinie, która razem z panem może przejść i posłuchać tych wszystkich historii?
No więc tak, jest organizowany Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych na Pradze, który ma bardzo wielu jakby twórców. I jednym z takich głównych punktów tej uroczystości są dwa spacery, jak gdyby po tych miejscach. Jeden przeznaczony dla tych najmłodszych, dla uczniów szkolnych, który rozpocznie się o godzinie 13. Tam zaczniemy go na 11 listopada 68 i powędrujemy sobie na Strzelecką, oczywiście tylko z zewnątrz, bo do środka jeszcze wejść nie można. I pod pomnik więzienia na Namysłowskiej. A drugi taki jakby, nie wiem, spacer odbędzie się o 16.30. Rozpocznie się pod dawną komendą na Cyryla i Metodego i wędrować będziemy pod budynek właśnie Liceum Władysława IV, a następnie na Sierakowskiego. Obydwa te przejścia zakończą się inscenizacją, krótką inscenizacją historyczną.
Czy znane są osoby katów?
Tak.
Ich losy? Któryś poniósł karę, był już po 90 roku sądzony,
Chciałbym
skazany.
Powiedzieć, pan żartuje, u nas kara... Kiedy swego czasu spotkałem się ze stwierdzeniem sądu, że nie można ukarać siepacza ze względu na to, że jego ofiary nie żyją i zawieszono sprawę, więc no właśnie, tak to wygląda.
Bardzo panu serdecznie dziękujemy. A dlaczego pan się zajął żołnierzami wyklętymi? Dlaczego pan oprowadza po tych katowniach?
Moja matka była żołnierzem Armii Krajowej, walczyła przez całe powstanie na Mokotowie. Po wojnie prostowała mój kręgosłup moralny, że tak powiem. Kiedy wracałem ze szkoły, ona prostowała wszystkie te rzeczy złe, które były wrzucane mi do głowy w szkole. I jakby tradycja, nie wiem, potrzeba i wiara w niepodległą powodowała, że wciąż gdzieś tam byliśmy zaangażowani w różnego rodzaju działania. A kwestia tych katowni, to chyba też przypadek. W momencie, kiedy przyszedłem do pracy do Instytutu Pamięci Narodowej, to pierwszą rzeczą, którą mi zlecono, właśnie było odkrywanie tejże prawdy o Pradze między innymi.
Marcin Łaszczyński był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet. Do studia wszedł Antoni Opaliński, który...
Taka jeszcze krótki dodatek do przeglądu prasy, bo mało sięgaliśmy dzisiaj do polskiej prasy, a jeden materiał wydaje się ważny, chociaż nie wiem, czy jest prawdziwy. Polska płaci za konflikt z Izraelem. Z USA przyszło ultimatum, zamrożone kontakty, zagrożona współpraca wojskowa. Tak twierdzą przynajmniej panowie Grzegorz Osiecki i Zbigniew Parafianowicz, którzy napisali, że w związku z aktualnym konfliktem z Izraelem władze amerykańskie mówią, że mimo naszej ofensywy politycznej, bo będziemy w Radzie Bezpieczeństwa, nie będą chcieli organizować spotkań na wysokich szczeblów, ale tutaj już widać, że to troszeczkę jest taki ma charakter propagandowy, dlatego że równocześnie jest powiedziane, że Amerykanie mówią, że również kontakty wojskowe będą zamrożone. No, ja ostatnio rozmawiałem z kimś, kto był na tym spotkaniu polsko-amerykańskim na Florydzie i ktoś dość często spotyka się z tymi kręgami analityków wojskowych i to jest raczej niemożliwe, bo oni zbyt wiele w te sprawy zainwestowali.
Powiedział Antoni Opaliński. Piotr Wit, do pana redaktora należy ostatnie słowo w dzisiejszym, przedostatnie słowo w dzisiejszym Poranku Wnet.
To wstrząsająca opowieść pana Łaszczyńskiego o Pradze. I proszę pana, no pańska historia jest po części historią nas wszystkich Polaków. Pańska historia osobista i może dlatego jest tak wstrząsająca.
Piotr Wit, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, gdzie Poranku Wnet, tak, zostaje pan w Polsce, więc będziemy Piotra Wita słyszeć na żywo w Porankach Wnet, bo po 1 marca, po dzisiejszym dniu, po Dniu Żołnierzy Wyklętych, o których pamiętamy i z których siły charakteru i rycerstwa czerpiemy inspirację, będzie 8 marca, kolejna data i kolejna rozmowa na temat historii, a poza tym obserwujemy to, co dzieje się na świecie, a słyszą nas państwo dzięki temu, że realizatorem jest Andrzej Gumbrecht, któremu serdecznie dziękuję za realizację dzisiejszego poranka, wydawcą Antoni Opaliński. Jutro usłyszymy się o godzinie 7:07. Dobrego dnia państwu życzę, pewno spotkamy się w którymś z miejsc pamięci.